Dzień dobry Państwu, Dariusz Bugalski. Witam serdecznie i zapraszam. Proszę się rozgościć. O tak. Proszę się przysiąść i porozmawiamy. Znakomity rozmówca już na nas czeka. Profesor Dariusz Doliński, jeden z najwybitniejszych polskich psychologów. A dzisiaj będziemy rozmawiali o motywacji. Jestem zaszczycony i bardzo się cieszę.
Cała przyjemność po mojej stronie.
Nie cała. Czy ty chcesz coś powiedzieć o uczelni i o czymś jeszcze?
Jest wymagane, abym się przedstawił jako profesor Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.
Jesteśmy na ty, więc nie będę udawał.
Że... Jasne. Będzie prościej, jak nie będziemy musieli udawać.
Dzisiaj będziemy rozmawiali o książce, o której napisałeś entuzjastyczną opinię. To jest książka o motywacji. Myślę, że fascynujący temat. Motywacja, perspektywa biologiczna, psychologiczna i środowiskowa. Napisał tę książkę Lambert Dekkers. Postać, tak?
To nie jest wybitna postać w nauce, natomiast jest to wybitna postać, jeśli chodzi o pisanie podręczników. Człowiek, który ma znakomity talent do opowiadania o tym, co zrobili głównie inni ludzie. Jak popatrzymy na bibliografię tej książki, to właściwie są tam głównie prace innych znakomitych psychologów, a nie autora tej książki. Ale to jest też znakomita umiejętność zebrania tego, co zrobili inni. Co więcej, właśnie ma tę zaletę, że ujmuje zagadnienia motywacji z bardzo różnych perspektyw. Są książki, są podręczniki na świecie, które pokazują biologiczną perspektywę motywacji. Są inne, które pokazują społeczną perspektywę motywacji. Jeszcze inne to jest prezentacja zależności między osobowością a motywacją. Ta książka integruje znakomicie różne perspektywy.
Pozbierał co wiadomo. Tak. Ale wiesz, dla mnie ciekawsze jest chyba nawet to, czego tam nie ma. Mhm. Albo co tak właśnie nie wiadomo. Na przykład wraca do muzyki ciągle. Ogromnie ważny temat, prawda? Ale tyle razy pisze o tym, że to znaczy, że on nie bardzo wie, po co ta muzyka jest i jak ją ukąsić, za przeproszeniem, prawda? I to jest ciekawe. Nie wiadomo do końca, albo czegoś nie ma, bo psychologia nie zbadała.
To jest ciekawe. Psychologia usiłuje badać i ma ogromne kłopoty. Prawem autora podręcznika jest napisanie o tym, o czym chce się napisać, a autor chce napisać o tym, co jest jasne, o czym dużo wiadomo, gdzie jest dużo konkluzywnych badań. A muzyka, jeśli chodzi o psychologię, jest taką miną. Zwłaszcza jeśli chodzi o motywację i nie chciał specjalnie autor na tę minę wchodzić.
Próbuje.
Rzeczywiście, jak zastanowimy się nad motywacyjnymi funkcjami muzyki, to muzyka ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o tożsamość społeczną. Bo zauważmy, że...
Jakiej muzyki słuchasz?
Czujesz się rockmanem, czy czujesz się jazzmanem, niekoniecznie musisz grać, ale jesteś osobą z tego środowiska, ale także jest to kwestia czasami dreszczy wtedy, kiedy słyszymy jakąś muzykę, która identyfikuje naszą grupę, na przykład Polaków wtedy, kiedy słuchamy hymnu i czujemy jakieś bardzo specyficzne emocje. A więc to są takie społeczne funkcje, bardzo ważne społeczne funkcje muzyki, ale także muzyka może nam dawać pewne poczucie sprawstwa.
Jak to?
To poczucie sprawstwa wynika z tego, że my na przykład w pewnym momencie, gdy słyszymy ten utwór po raz piąty, szósty, wiemy, jaka będzie następna fraza muzyczna i sami już sobie to w głowie układamy, albo podśpiewujemy refren, łapiemy pewne rzeczy, a więc dzięki temu możemy realizować potrzebę przewidywania biegu zdarzeń. To się nazywa kontrolą poznawczą w psychologii. W ogóle muzyka jest dosyć interesująca, bo on wspomina w tej książce o takim zjawisku, różnie jest to tłumaczone, częściej się mówi o efekcie czystej albo zwykłej ekspozycji. Chodzi o to, że jeśli z jakimś bodźcem mamy kontakt po raz pierwszy i on nam się tak trochę podoba, a potem mamy po raz drugi, trzeci, piąty, ósmy czy dwudziesty, to nam się to podoba coraz bardziej. Tak działają nasze skojarzenia emocjonalne wtedy, kiedy patrzymy na jakieś logo, gdy już je oswajamy, rozwijamy poznawczo, to czujemy się lepiej.
Tak jak w Rejsie, prawda?
Tak jak w Rejsie, dokładnie. Mamy coś wspólnego z inżynierem Mamoniem. I na przykład większość z nas, kiedy odbiera zdjęcia swoje od fotografa, myślę o takich zdjęciach do paszportu czy do dowodu osobistego, to nam te zdjęcia się nie podobają. I pokazujemy je znajomym i mówimy, zobacz, wyszłam tu jak idiotka, tutaj wyszedłem jak zbrodniarz. Znajomi patrzą na te zdjęcia i myślą sobie, tak wyglądasz. Na szczęście sytuacja jest symetryczna, bo jak znajomi nam się skarżą na te zdjęcia, nie wiemy, o co im chodzi. Tak wyglądają. Otóż problem polega na tym, że my znamy swoją inną twarz, bo znamy ją z lustra, a nasze połówki twarzy są nieco inne. Nie chodzi o to, że ktoś się czesze na lewo czy na prawo. Lewa połówka twarzy jest troszkę inna niż prawa, a my znamy swoją twarz nieprawdziwą. Znamy odbicie w lustrze, a więc znamy twarz taką, której nie ma. Prawa strona jest po lewej, lewa po prawej. I gdyby fotograf dał nam zdjęcia negatywowe, to nam by się podobały, a znajomym by się nie podobały. A więc my lubimy to, co znamy. Znajomi też lubią to, co znają. Natomiast z muzyką jest inaczej. Z muzyką jest zależność krzywoliniowa. To znaczy, gdy pierwszy raz słyszymy jakiś kawałek muzyczny, to nam się podoba, ale bardziej nam się podoba za drugim, piątym, szóstym razem, bo właśnie możemy sobie przewidzieć, jaka będzie następna fraza muzyczna czy słowo. No, w wielu piosenkach angielskich można za pierwszym razem odgadnąć, co będzie, bo jak jest fire, to pewnie w następnej linijce będzie desire. Nie ma innego, innego wyjścia. Ale generalnie rzecz biorąc jest tak, że właśnie osłuchanie powoduje, że wiemy, co będzie. I to jest fajne. Ale w pewnym momencie nam się nudzi. Jest tylko za dużo i jest zjazd. Denerwuje nas już ten utwór, który słyszymy w tym tygodniu po raz 20 czy 30 i zaczynamy to coraz mniej.
No tak, no to jest jakieś wytłumaczenie, ale tylko trochę. No, no skąd trochę, się te ciarki biorą? No?
To jest problem. One się mogą brać oczywiście przez skojarzenia. No, biorą się ciarki choćby dlatego, że ilekroć jest grany hymn, to dzieje się coś ważnego. No na przykład Polak wygrywa Mistrzostwo Olimpijskie albo też jest inna podniosła uroczystość.
No to tłumaczy hymn, ale nie miliard innych utworów.
Nie, absolutnie nie.
No więc właśnie, taki wątek ciekawy, który się tutaj przewija, to znaczy nauki, które są związane z ewolucją. No i taki pogląd na temat sztuki, właśnie o tym też nie pisze prawie autor.
O sztuce prawie nie pisze.
No więc właśnie, to jest przecież niesamowite, że sztuka to jest coś takiego. Motywacja jest taka, że to jest tak jakby mieć dużo pieniędzy, oznaka statusu. Ktoś umie napisać sonet. To tak samo jakby miał bardzo dużo pieniędzy, tylko w innym medium to się wyraża jakby. No ale to też słabo, że istnienie sztuki i poezji tłumaczy właśnie pogoń za statusem. Trochę tłumaczy, ale...
Ale bardzo słabo.
No więc właśnie.
Bardzo słabo. No, być może ktoś z naszych przodków, kto potrafił na kamieniu rylcem narysować na przykład biegnące zwierzę, zyskiwał na statusie i być może budził podziw innych ludzi. Tylko pytanie, skąd on wiedział, że będzie budził podziw wtedy, kiedy na gryzmoli coś rylcem na kamieniu.
To i to jest... sztukę komercyjną by tłumaczyło, a awangardy już nie.
Tak, awangardy już nie.
No więc właśnie, to ciekawe jest to, czego w tej książce nie ma, albo psychologia tego może nie potrafi...
Nie potrafi, dlatego nie ma w tej książce.
Lambert Deckers, każdy rozdział opatruje mottem. Te motta to są cytaty z różnych filozofów. I to jest bardzo ciekawe. Konfrontacja tego, co psychologia wie i umie zbadać, z tym, o czym myśleli wielcy filozofowie. Taka wizja człowieka na przykład. Czy ta motywacja to jest związana z wolną wolą, czy z determinacją? I tak mi się coś wydaje, czytając tę książkę, że chyba determinacja jakoś przeważa, nie?
To jest tak, że psychologia przyjmuje następujące założenie. To, co jest prawdą, zawiera się gdzieś w środku. To znaczy nasze
odpowiedź
działanie...
Odpowiedź psychologa, to zależy i tak dalej.
Właśnie
no, znamy
nie, spróbuję,
te numery.
Spróbuję nie pójść w te klimaty. Zarówno samo przekonanie o własnej omnipotencji, że właściwie człowiek może wszystko i nie jest niczym ograniczony, jest szkodliwe i tutaj mogę od razu powiedzieć, że nie ma nic gorszego we współczesnym świecie niż tak zwane mowy motywacyjne. Roy Baumeister mówi, że to działa jak narkotyk. To znaczy działa w taki sposób, że ludziom się podnosi nastrój po wysłuchaniu takich mów motywacyjnych, nabierają poczucia omnipotencji, właśnie jak z narkotykiem jest, ale konsekwencje są takie same jak zażywanie przez dłuższy czas narkotyku. To znaczy jest to kompletny odjazd, człowiek jest przekonany o tym, że może wszystko. Rzeczywistość jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. Taki człowiek, jeśli jest menadżerem, wymaga od swoich podwładnych, żeby też realizowali w krótkim czasie w dodatku te zupełnie niemożliwe do osiągnięcia cele. Więc to jest chore. No i z drugiej strony przyjęcie założenia, że ode mnie też nic nie zależy i wszystko jest zdeterminowane, jest równie błędne, ale to, co interesuje psychologię, to to, jak ludzie widzą siebie w tym świecie pod tym względem. Czy sądzą, że są trybikami poruszanymi przez jakichś innych ludzi, przez instytucje, przez los czy też Boga, czy też są sprawcami, czy są źródłem swoich własnych działań. Tutaj oczywiście są możliwe sytuacje, w których ludzie widzą to trafnie albo nietrafnie. No niektórzy z nas rzeczywiście mają ogromne pole do popisu i ogromne możliwości i mogą uważać, że są pionkami i nic od nich nie zależy. I odwrotnie, czasami pionek może sądzić, że zależy od niego bardzo dużo. Jest charakterystyczne dla współczesnej psychologii przekonanie, że większość ludzi przecenia swoje możliwości wpływania na bieg zdarzeń, a więc żyjemy w takiej iluzji, że możemy więcej niż możemy i to jest zdrowe.
No właśnie tak pomyślałem sobie, że to mają, mamy przewagę. Znaczy tak ci ludzie mają przewagę.
Mają przewagę. Oczywiście jeśli ta różnica nie jest zbyt duża między rzeczywistymi możliwościami wpływania na bieg zdarzeń, a tym, co sobie człowiek wyobraża, jeśli to jest illusion, a nie delusion, mówiąc po angielsku, to wszystko jest
no
w
tak,
porządku.
To się może skończyć nagrodą Darwina.
No prawda? Więc właśnie.
Tak. No dobrze, ale ciekawe z tą nagrodą Darwina. Pomyślałem również głupie rzeczy. Czy psychologia rozumie głupie rzeczy? No czasami można to zrozumieć. Laureaci pośmiertni nagrody Darwina przesadzają, robią coś takiego, co wynika z jakichś bardzo prostych motywacji, przesadzają po prostu. Ale na przykład taka słynna historia o facecie, który siedział na leżaczku, przeżył akurat, poprzyczepiał sobie balony z helem. Wiesz, o czym mówię?
Tak, tak, tak.
No i on tak myślał, że tak polata sobie trochę, tam jeszcze kole sobie przygotował, coś takiego, i miał wiatrówkę, że będzie strzelał w te balony i one powodują lądowanie płynne. No ale jak balony go porwały w niebiosa, znalazł się chyba na 5 kilometrach i potem już nie strzelał, bo się bał.
No jasne.
Ale te balony stopniowo traciły
tak.
I on wylądował. Co za idiota. Ale też można powiedzieć, no dobrze, ale to jest marzenie. Groteskowo zrealizowane, piękne marzenie. Ja nie wiem, czy psychologia to jakoś może wytłumaczyć.
No ja bym powiedział, że gdyby nie tacy marzyciele, to być może nie byłoby postępu. Mnóstwo ludzi, kiedy testowano spadochrony, zginęło właśnie w taki sposób, że byli przekonani o tym, że to będzie działać i skakali. Na przykład jakiś zawodnik z wieży Eiffla skoczył.
No właśnie, czy to psychologia umie wytłumaczyć takie motywacje?
No to są takie motywacje osiągnięć przede wszystkim. Psychologia zajmuje się motywacjami osiągnięć, ale to są takie ekstremalne osiągnięcia. Więc tutaj już można by było powiedzieć, że psychologia znowu w pewnym sensie ucieka od takich prostych wyjaśnień, mówiąc, że zachowanie człowieka przeważnie jest polimotywacyjne, a więc nie możemy znaleźć jednej przyczyny, która pcha ludzi w takim kierunku, tylko są to na przykład kwestie temperamentalne, gdzie ludzie mają ogromną potrzebę stymulacji, ogromną potrzebę wrażeń, takie codzienne życie ich męczy i jest dla nich źródłem dyskomfortu. Z drugiej strony są to ludzie o ogromnej kreatywności przeważnie. Mogą to być ludzie również o ogromnej potrzebie aprobaty społecznej i chcieliby, żeby inni ludzie ich podziwiali za jakieś spektakularne osiągnięcie. No i moglibyśmy wymienić sporo takich motywów, które łącznie powodują właśnie tego typu
zachowania. No tak, ale to jest odpowiedź z cyklu ludzie są różni, nie?
No to jest odpowiedź z cyklu ludzie są różni. No i chociaż psychologowie śmieją się z tej tezy, bo ona właściwie niczego nie wyjaśnia,
no właśnie,
to jednak z drugiej strony ona jest głęboko prawdziwa.
No tak. No dobrze, no to teraz już, żeby nie mówić o tym panu, co latał na tych balonach, ale bohaterstwo, na przykład tak poważnie, prawda? Bohaterstwo. To jeszcze w dodatku jest tak, że ta osoba robi coś altruistycznych pobudek.
Tak, tak.
No właśnie. Nawalny.
Chociażby, tak.
Prawda? Świętej pamięci. Da się? Czy ludzie są różni znowu?
Nie, nie. To jest tak, że w tej książce jest jedna bardzo ważna rzecz dla ludzi, którzy naczytali się albo nasłuchali o tak zwanej piramidzie Maslowa.
O właśnie, to jest bardzo ciekawe.
Zacznę od tego, o czym autor nie pisze, ale Maslow nigdy nie używał terminu piramida, nigdy nie narysował żadnej piramidy. Ale zrobiono z jego koncepcji właśnie piramidę z takim założeniem, że aby ludzie myśleli, w ogóle byli zainteresowani realizacją potrzeb wyższego rzędu, to najpierw muszą realizować te bardziej elementarne, fizjologiczne, bezpieczeństwa, potem przynależności, uznania i dopiero na końcu samorozwoju. Otóż rzeczywiście Maslow tak pisał. Natomiast możemy zadać sobie następujące pytanie. Wyobraź sobie, że jesteś biednym studentem, masz strasznie mało forsy, ale masz do wyboru albo pójść do Luwru, albo się najeść. co wybierasz. No, znakomita większość ludzi powie, przegłoduję i pójdę do Luwru.
No to prawda.
Czyli chcemy realizować tę potrzebę najwyższego rzędu.
A powinniśmy pójść
na obiad, bo to jest przecież podstawowe. Dopiero po zapewnieniu sobie tej potrzeby możemy myśleć o wyższych. No i właśnie tutaj bardzo ładnie autor pokazuje, że nie można tak literalnie patrzeć na tę piramidę. Zawsze znajdą się sytuacje, w których człowiek jest zorientowany na zrealizowanie tej potrzeby wyższej, zawieszając te potrzeby niższe. W psychologii mówimy również o stanie paratelicznym. To jest sytuacja, w której człowiek jest owładnięty jakąś ideą i nic innego się nie liczy. To jest malarz, który przez 24 godziny, przez 36 godzin maluje, nie odczuwając potrzeby jedzenia, snu, a nawet defekacji. Po prostu w tym szale wszystko jest zamrożone. I on tylko maluje.
No i co?
No i to pokazuje właśnie, że nie można...
Ale dlaczego tak robi, też nie wiem.
No nie, ale...
Z powodów paratelicznych to robi.
No wiemy, że teorię Maslowa w takiej tej ortodoksyjnej wersji należy absolutnie odrzucić.
Poszukałem różnych innych takich ciekawych. No na przykład, a propos tych filozofów, którzy tam są cytowani, pytanie o dobro i zło. No Nawalny i Putin, prawda? To kogo psychologia lepiej zrozumie? Główna uwaga jest na zło chyba w psychologii,
to znaczy,
a nie na
główna
dobro.
Uwaga jest na... Też zależy od okresu historii. Wtedy, kiedy na przykład mamy sytuację bezpośrednio po II wojnie światowej, psychologowie rzucają się na zagadnienie agresji.
A, no tak.
Potem, gdy jest trochę lepiej, wzrasta zainteresowanie takimi przyjemnymi rzeczami jak szczęście, jak altruizm. Kogo psychologia lepiej potrafi zrozumieć i czyje zachowania wyjaśnić? Wydaje się, że Putina jednak mimo wszystko niż Nawalnego. Jednak poświęcenie własnego życia, podporządkowanie całego życia dobru ludzkości, nie zawaham się nazwać tego w ten sposób, jeśli chodzi o działanie Nawalnego, to są rzeczy bardzo, bardzo rzadkie, ekstremalne, które wymykają się takiemu normalnemu oglądowi.
Wiesz, ale taki Putin też jest rzadkością jednak.
Jest rzadkością, ale w przypadku Putina mamy do czynienia z sytuacją, w której takie rzeczy, które ludzie przejawiają na co dzień, są bardzo nasilone. Natomiast trudno znaleźć paralele w stosunku do Nawalnego, dlatego myślę sobie, że motywację Putina jest łatwiej wyjaśnić. Powiedziałbym też, że zachowania Putina się lepiej wpisują w taką modną psychologię ewolucyjną niż zachowania Nawalnego, które de facto były autodestrukcyjne, jeśli chodzi o taką perspektywę egoistyczną od samego początku. Nawalny wiedział, że najprawdopodobniej zginie, a takie zwycięstwo spektakularne przecież w ogóle nie wchodziło w rachubę w jego przypadku.
Tak. Trochę dołożyłeś swoich badań do takiego obrazu świata. Mam na myśli tę książkę z profesorem Grzybem napisaną wspólnie, gdzie byście odtworzyli ten eksperyment Milgrama.
Tak.
Z prądem, tak? To wrażenie prądem słynne.
Tak. Chciałbym uniknąć nieporozumień. Nie jest to książka, która pokazuje, że ludzie są skłonni do robienia zła, tylko że ludzie są skłonni do podporządkowania się innemu człowiekowi.
Tak.
Tutaj akurat skłanialiśmy ludzi, podobnie jak Stanley Milgram, do tego, żeby uderzali prądem elektrycznym innego człowieka. W historii mamy przykłady, że autorytety mogły skłonić ludzi do robienia rzeczy bardzo dobrych, a nawet heroicznych niekiedy. Opisy pewnej francuskiej wioski, gdzie pod wpływem autorytetów proboszcza miejscowego, nauczyciela i aptekarza, cała wioska zaczęła ukrywać Żydów i w każdym domu dosłownie jakaś rodzina żydowska przeżyła wojnę. Ale to też jest wpływ autorytetu. No ci ludzie wcale mogli się tak nie zachować, gdyby ktoś nie powiedział im, że tak należy robić.
Czy to byłyby te wpływy środowiskowe tutaj,
wpływy środowiskowe,
z motywacji,
tak,
z tytułu książki? Ja nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, tak mi się wydaje, że to jest takie wielkie odkrycie psychologii społecznej, że środowisko, kontekst, nie tylko społeczny, ma taki ogromny wpływ. Nie doceniamy go po prostu, prawda?
Absolutnie tak. I tutaj właśnie jest taki paradoks, o czym autor nie pisze, no ale rozmawiamy właśnie też głównie o tym,
no
o czym nie pisze.
No właśnie, to jest ciekawe, tak? No, nie wszystko się zmieści do jednej książki.
Tak. Tak, no ciekawe jest to, że psychologia społeczna w pewnym momencie została zdominowana przez taki nurt psychologii ewolucyjnej. I wydawałoby się, że mówimy jednym głosem, a coraz częściej okazuje się, że tezy psychologów ewolucyjnych właściwie kompletnie nie zgadzają się z wiedzą z zakresu psychologii społecznej.
Naprawdę?
Tak, na przykład jest taka teza, która mówi, że mężczyźni z racji tego, że są zainteresowani przede wszystkim rozprzestrzenianiem własnych genów, a więc rozprzestrzenianiem swojego nasienia, mają więcej partnerek seksualnych niż kobiety zainteresowane opieką nad dzieckiem, które mogą urodzić, no powiedzmy, raz w roku, w pewnym okresie zresztą tylko swojego życia. Bass ogłosił to z wielką euforią, że to się zgadza z ewolucyjnym podejściem, tylko nie wziął pod uwagę prostej kwestii, mianowicie z kim te kobiety śpią? Z Marsjanami? jeśli z ludźmi, jeśli z mężczyznami, no tak, to musi pewnie średnia liczba partnerów i partnerek być dokładnie taka sama. No. Lub też w przybliżeniu, no zważywszy, że niekoniecznie akurat dokładnie 50% mężczyzn i kobiet jest na świecie. Tak, ciut to tak, się tak różni. No więc to jest absurdalna teza. I takich tez, jak się bliżej przyglądniemy psychologii ewolucyjnej, jest naprawdę więcej. I na przykład jest taka teza, która mówi, że mężczyźni nigdy nie są pewni. No w tej chwili możemy robić testy genetyczne, my mężczyźni, ale ojcostwo. przez całe tysiące lat funkcjonowania człowieka na kuli ziemskiej, to kobieta miała pewność co do tego, że jest matką, a mężczyzna nie miał tej pewności. Co mężczyzna mógł robić? Wnioskować na podstawie podobieństwa dziecka do samego siebie. Jeśli dziecko jest bardzo podobne, to najprawdopodobniej ja jestem ojcem. No i mówią psychologowie ewolucyjni, mamy badania, które pokazują, że mężczyźni więcej lokują najróżniejszych zasobów materialnych, czasowych, emocjonalnych w potomstwo podobne do nich fizycznie niż w potomstwo niepodobne. To jest prawda. Tylko zauważmy, że jeśli mężczyźni rzeczywiście lokują więcej zasobów w potomstwo podobne do nich niż niepodobne, to zadajmy sobie pytanie, jak będzie z kobietami? U kobiet nie powinien ten mechanizm występować, ponieważ one zawsze są pewne, że dziecko jest ich albo nie jest ich. Mhm. I co? U kobiet mamy dokładnie to samo. Kobiety też mocniej angażują się w inwestowanie swoich zasobów emocjonalnych, czasowych, materialnych w dzieci, które są do nich podobne niż niepodobne. I to są ich dzieci z całą pewnością. Aha. A więc to jest mechanizm społeczny. Wikłanie w to ewolucji kompletnie nie ma sensu. No i mnóstwo jest takich rzeczy. Nie chcę monotematycznie
naszej rozmowy. No tak, ale to jest ciekawe, bo to może jednak jest jeszcze, tak się chyba czasem uważa, że te nauki związane z ewolucją różne, że to jest taka główna teoria psychologiczna, że to jest ten obraz człowieka właśnie taki.
Nie, to jest bardzo uproszczone. Z całą pewnością ewolucja jest czymś niezmiernie ważnym w zrozumieniu tego, co się dzieje z człowiekiem. Na przykład przeżywanie przez nas emocji strachu. Zdecydowanie najłatwiejsze i najsensowniejsze do zrozumienia i wytłumaczenia z perspektywy ewolucyjnej. To, że wtedy, kiedy się czegoś boimy, coś, co nam zagraża, powinniśmy albo uciekać, albo zastygnąć w bezruchu, albo trzeba będzie albo walczyć, albo uciekać. I cały nasz organizm przestraja się na to. To, że nam się bardziej pocą ręce, rośnie krzepliwość krwi wtedy, no jest z perspektywy ewolucyjnej bardzo łatwe do wyjaśnienia.
No jasne, jasne. Chodziło mi o to, czy istnieje taka teoria psychologiczna, paradygmat, przepraszam za to słowo, który by był głównym. Czy to jest wszystko takie poskładane z kawałków, mozaikowe?
W tej chwili mówi się, że właściwie głównym paradygmatem w psychologii społecznej jest tak zwane społeczne poznanie. Zakłada się, że nasza odpowiedź na to, co dzieje się w świecie, w znacznym stopniu zależy od stanu naszej pamięci, od tego, na czym koncentrujemy uwagę, od naszej percepcji, nie tylko tego, co jest, ale to, co widzimy, jak to interpretujemy. To jest taki główny paradygmat w tej chwili psychologii. Mhm.
To co, to może teraz szczęście. Można by te różne czynniki motywacyjne sprowadzić do przyjemne, nieprzyjemne, nagroda, tak jest, kara i tak dalej. No powiedzmy, że to jest hedonizm. Ogólnie to jest hedonizm. No ale właśnie to tyle. Trochę jakoś
no
za
jest
mało.
To troszkę za mało, jasne. Też problem, czym jest szczęście. Bo zauważ, że kilka lat temu pojawiły się takie głosy, że jeśli chodzi o różnice w poczuciu szczęścia w Europie u poszczególnych narodów, to Duńczycy są najbardziej szczęśliwym społeczeństwem, słynne hygge i tak dalej. Użyto kwestionariuszy. A co by było, gdybyśmy wzięli pod uwagę liczbę samobójstw? Więcej niż średnia w Europie. To przy takim wskaźniku, jak można mówić o tym, że to jest najbardziej szczęśliwy kraj w Europie? Co będzie, jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę kupowanych antydepresantów w porównaniu z populacją kraju? Też są gdzieś w środku w Europie. No więc mówienie, który kraj jest bardziej szczęśliwy albo który człowiek jest bardziej szczęśliwy, to jest troszkę palcem na wodzie pisane. To zależy
właśnie,
od kryterium.
Ale właśnie badania, które tam są przytoczone, niektóre są wirtuozerskie, nieprawdopodobnie inteligentne, wyrafinowane. To jednak się opierają głównie na deklaracjach.
Na deklaracjach, jasne.
To tak jak powiedziałeś o tym społecznym oglądzie, tak, czy jakkolwiek to nazwiemy. To jest ograniczenie chyba. Jak to naprawdę wiedzieć?
Oczywiście. No. Poza tym te deklaracje...
Co ludzie powiedzą, to może być nieprawda.
Poza tym te deklaracje mogą w znacznym stopniu polegać na pewnej konwencji językowej. Jest takie bardzo zabawne badanie Johnsona, zrobione w Stanach Zjednoczonych. Johnson poprosił swoich studentów, żeby przez 65 kolejnych dni określali, w jakim są nastroju, ale zawsze należało porównać swój obecny nastrój ze swoim typowym nastrojem, takim codziennym. Służyła do tego skala 11-stopniowa, gdzie w środku był punkt 0. Jeśli dziś czujesz się tak jak zwykle, to zakreśl punkt 0. Mhm. Minus 5 znaczy czuję się dzisiaj tak fatalnie jak nigdy w życiu, a plus 5 dzisiaj jest tak wspaniały dzień, że nigdy w życiu tak dobrze się nie czułem. Oczywiście minus 1 trochę gorzej niż zwykle, plus 1 trochę lepiej. No więc można sobie założyć, że jeśli ktoś przez 65 kolejnych dni zakreśla jakiś punkt na tej skali, to średnia po 65 dniach powinna wynosić 0, no bo czasami się czujemy trochę lepiej, trochę gorzej, ale przeważnie tak jak zwykle. No, ktoś może mieć fantastyczny okres w swoim życiu i będzie miał plus 2, ale ktoś inny będzie miał fatalny okres i będzie miał minus 2. No więc nie upieram się, że dla każdego człowieka powinno być zero, bo nie, ale średnia ze średnich powinna wynieść zero. Tymczasem w badaniach Johnsona ta średnia wyniosła plus 1,2. No Amerykanie czują się zwykle lepiej niż zwykle. To jest matematycznie niemożliwe.
No właśnie, ale, trochę dziwne to.
Ale tak jest. Oni zakreślali najczęściej właśnie plus 1, plus 2. Bardzo rzadko przechodzili na lewą połowę skali. Bardzo rzadko sądzili, że dziś czują się gorzej niż zwykle.
A Polacy by mieli minus 1.
A Polacy, zrobiliśmy to badanie
tak,
w Polsce. Tak. Nawet rozciągnęliśmy to do studni kolejnych i osiągnęliśmy wynik minus 0.
A co znaczy 0... do studni kolejnych?
U Johnsona przez 65 kolejnych dni studenci to robili. Okay. U nas przez 100 kolejnych dni to robili i osiągnęliśmy wynik minus 0,9. A więc Polak to człowiek, który zwykle czuje się gorzej niż zwykle. Ale czy to znaczy, że naprawdę my czujemy się gorzej niż Amerykanie? Jest to kwestia pewnej konwencji. W Ameryce musisz powiedzieć, że wszystko jest świetne, znakomite. Ty też czujesz się świetnie, lepiej niż zwykle.
I lepiej się na tym wychodzi, jak słyszeliśmy, tak?
Tak jest, tak jest. W Polsce wręcz przeciwnie, no.
Chodzi mi o to, jak to się dowiedzieć, jak jest naprawdę.
No, to jest potworny problem.
No, potworny problem. A można się dowiedzieć, jak jest naprawdę?
No, można się dowiedzieć
troszkę. Przyczepić elektrody do głowy?
No, są pewne wskaźniki neurologiczne, fizjologiczne, które pozwalają powiedzieć, że człowiek w danym momencie czuje raczej pozytywne albo raczej negatywne emocje. Ale szczęście wymyka się takiej prostej zasadzie odczuwania pozytywnych emocji w jakimś momencie czasu. Przecież te wskaźniki neurofizjologiczne będą nam mówić o tym, co jest tu i teraz, co teraz ty czujesz.
Czy jesteś szczęśliwy, ale w porównaniu z kim.
W porównaniu z kimś.
I czym.
I czym wtedy, kiedy mówimy ogólnie czuję się szczęśliwy, albo w ostatnim roku czułem się szczęśliwy. Również ta perspektywa czasowa może być przecież bardzo
różna. Ci Duńczycy się ogólnie czują szczęśliwi, ale ktoś popełnia samobójstwo.
No więc właśnie.
Mówimy tutaj o średnich, prawda? Beethoven, są takie osoby, które nie są średnie, czy nie były, prawda? No i co? Czy to jest wtedy prawda o ludzkości, to co psychologia potrafi stwierdzić?
Jak już mówisz o motywacji, o Beethovenie, to jak można zrozumieć to, że Beethoven, będąc głuchym, nadal komponował go doskonale, skoro nie słyszał tych dźwięków. No więc co nim motywowało? No tylko sława, tylko pieniądze, nie sądzę.
No dobrze, to co na pewno wiadomo w tej sprawie?
Psychologia, jeśli chodzi o motywację, sporo wie, mimo wszystko. Jest takie prawo odkryte już ponad 100 lat temu, prawo Jerkesa Dodsona, które zakłada zależność między efektywnością naszego funkcjonowania a poziomem pobudzenia. Ta zależność jest krzywoliniowa, zarówno wtedy, kiedy ludzie są ospali, jak i nadmiernie pobudzeni, efektywność ich działania jest gorsza niż wtedy, kiedy poziom pobudzenia jest średni. To wiadomo. Wiadomo na przykład również, że istnieje motywacja wewnętrzna, wtedy, kiedy robimy coś z pasją, wtedy, kiedy mamy satysfakcję z tego, co robimy, albo z efektów tego, co robimy, i motywacja zewnętrzna. Ktoś nam każe, oczekuje, wymaga i to się różni bardzo mocno konsekwencjami dla naszego działania i naszym samopoczuciem i tak dalej. Ja nie jestem w stanie tego streścić w kilku
słowach.
Zachęcam absolutnie do przeczytania tej książki. Ta książka właśnie opisuje raczej, co psychologia wie, a nie stawia takich pytań trudnych, jakie mi ty w tej chwili stawiasz.
Ja bardzo przepraszam za moje czepialstwo. Ale no, pytanie o miłość na przykład. Też nie ma tego.
Nie ma, nie ma. Wiesz, wtedy, kiedy
To jest potężna motywacja.
Tak, wtedy, kiedy ja studiowałem psychologię, a było to oczywiście bardzo dawno temu, to gdy mieliśmy kurs emocji, to słyszeliśmy: psychologia nie zajmuje się miłością, bo to jest za trudne. Na razie psychologia zajmuje się prostszymi emocjami, ale w tej chwili psychologia zajmuje się już miłością. Na przykład mój kolega Bogdan Wojciszke napisał książkę Psychologia Miłości, gdzie bardzo wyraźnie pokazuje na przykład dynamikę miłości, że pewne składowe miłości spadają w czasie i w związku z tym oczekiwania ludzi, którzy są w związku z innym człowiekiem przez 10 lat, że będzie tak samo fajnie, jak było na początku 10 lat temu, no są po prostu nieuprawnione.
No zależy pod jakim względem jeszcze, bo on też
chyba o różnych komponentach wszystko spada, pisał, ale nie wszystko tak samo szybko.
Ale na przykład nie tłumaczy to strzał amora, no zupełnie nie tłumaczy.
Nie, nie, strzał amora to jest coś zupełnie szalonego.
Prawda? Nawet psychologia nie jest w stanie.
Nawet nie jest w stanie, nie.
A samobójstwo?
Samobójstwo to jest...
No przeczy hedonizmowi, prawda?
Absolutnie przeczy hedonizmowi. Freud miał pewną koncepcję, ale koncepcję Freuda należy schować do muzeum tylko i wyłącznie. Miał taką koncepcję, że jest thanatos, taki instynkt śmierci.
I to do muzeum to już się nie nadaje?
Tak, to się w ogóle nie nadaje. Mhm. Który jest skierowany albo na zewnątrz, i człowiek jest agresywny, albo do wewnątrz, i wtedy popełnia samobójstwo.
Mhm. Ulubiony cytat motywacyjny z serialu 1670. Jedna z bohaterek mówi: Memento mori, mój ulubiony cytat motywacyjny. Profesor Łukaszewski napisał książkę o śmierci.
Odwoływał się do teorii oswojenia lęku Pyrszyńskiego, Greenberga, Salomona. Popularność religii, skąd się to bierze? No przede wszystkim z tego, że znakomita większość religii obiecuje człowiekowi, że po śmierci nie umiera. Wszystkie organizmy żywe, które żyją na kuli ziemskiej, są śmiertelne, ale człowiek prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, bo tego z całą pewnością nie wiemy, ale prawdopodobnie jest jedynym organizmem, który zdaje sobie sprawę z własnej śmiertelności. No i to rodzi podstawowy lęk egzystencjalny. A religia pozwala ten lęk oswoić, bo mówi każda religia, okej, jeśli będziesz żyć zgodnie z zasadami mojej religii, no to po śmierci nadal będziesz żyć w inny sposób, ale będziesz. No i to jest oczywiście założenie takie, że będziesz, ale pod warunkiem. No i właśnie to memento mori ma oznaczać, że masz konsekwentnie chodzić na mszę, pościć, a także zachowywać się zgodnie z przykazaniami, a więc żebyś zasłużył na to dobre życie po śmierci.
A duchowość to jest na zakładkę, prawda?
Trochę na zakładkę.
No właśnie, a psychologia się w ogóle tym zajmuje?
Tak, istnieje. To jest jakby zupełnie odrębny nurt psychologii. Te nurty się raczej nie przenikają. Tak zwana psychologia naukowa, która głównie czerpie z empirii, z wyników badań empirycznych, raczej niespecjalnie chętnie zagląda w stronę duchowości, a również psychologowie, którzy zajmują się właśnie duchowością, psychologowie humanistyczni, również dość rzadko sięgają do tego, co my robimy. To są jakby dwa inne światy.
Psychologia jest taka rozkawałkowana.
Ona jest rozkawałkowana, ale tylko w takim znaczeniu, że są pewne różne nurty, które są, powiedziałbym, marginalne. Nie chcę ich dyskredytować, ale chodzi mi o marginalność z takiej perspektywy masowości uprawiania psychologii. Psychologowie, którzy zajmują się duchowością, to jest może 1% psychologów.
To się wiąże z takim jeszcze ważnym chyba motywem motywacyjnym. No jakby do filozofów do antyku nawiązać, no to jest słynny cytat non omnis moriar, prawda? Mhm. Grecy, o ile mi wiadomo, ci starożytni Grecy to mieli właśnie bardzo prosty parametr. Chodzi o to, żeby tak postępować, żeby śpiewano o nas pieśni. Piękny motyw.
Druga część tej teorii właśnie Salomona Greenberga i Pyrszyńskiego, która mówi, że również nie umrzesz całkowicie.
Będąc w czyjejś pamięci żyjąc.
Tak, będąc ważnym elementem społeczności, no bo na przykład jeśli jesteś pisarzem, to twoje książki będą
przez
dalej
jakiś czas, miejmy nadzieję. Tak. Kolejny wątek, to znaczy, czy te motywacje są bardziej indywidualne, czy społeczne? Chyba jednak społeczne.
Ale to może dlatego, że ja jestem psychologiem społecznym i mam taką perspektywę. No ale Arystoteles już powiedział o człowieku. Człowiek zwierzęciem społecznym.
No ale Sokrates stawia na indywidualizm.
To prawda. Znaczy myślę, że i jedna i druga perspektywa jest tutaj uprawniona. Każdy z nas żyje wśród innych ludzi, dostosowujemy swoje reakcje do oczekiwań innych ludzi. No i na przykład taki postulat bądź sobą, wprawdzie pięknie brzmi, ale człowiek, który zawsze chciałby być sobą i zawsze chciałby mówić to, co myśli i robić to, co chce, to jest psychopatyczne. Pewne konwencje, pewne motywacje, żeby nie robić przykrości innym ludziom, sprawiają, że nie zawsze jesteśmy sobą i to jest normalne i zdrowe.
Ale chyba jest coś takiego, że takie myślenie w kategoriach społecznych psychologii chyba jest coraz bardziej jakoś ważne.
Tak, z całą pewnością. Nawet jak popatrzymy na nazwy pewnych subdyscyplin psychologicznych, to tam bardzo często pojawia się przymiotnik społeczna. Społeczna psychologia rozwojowa, a nie tylko psychologia rozwoju. Społeczna psychologia kliniczna, która pokazuje na przykład rozwój depresji w związku z oddziaływaniem zewnętrznego środowiska. No na przykład są takie badania, które pokazują, że osoby depresyjne bardzo często są przekonane o bardzo niskich możliwościach radzenia sobie ludzi z własnego otoczenia, ze światem. A więc na przykład kobieta jest depresyjna, będąc przekonana, że nie jest w stanie poradzić sobie ze swoją rodziną, ze zorganizowaniem życia rodzinnego, a jednocześnie jej mąż nie potrafi wyprasować sobie sam koszuli, dzieci nie potrafią zrobić sobie drugiego śniadania i dlatego ona wpada w depresję. A nauczenie ją, że właśnie mąż może sobie wyprasować koszulę, a dzieci sobie świetnie poradzą, może pomóc jej wydobyć się z tej beznadziejności, z depresji.
Skoro mówisz o poradzeniu sobie, no to co z tego, co psychologia odkryła, może nam pomóc poradzić sobie w świecie dzisiaj, bardzo skomplikowanym, trudnym, kryzysowym i tak nie można jeszcze wymieniać.
bardzo ważne jest posiadanie wsparcia innych. Mieliśmy wielką powódź w Polsce. Jak wiesz, jestem mieszkańcem Wrocławia. Mam też dom w Kotlinie Kłodzkiej i tak się stało, że najpierw zalało mi dom w Kotlinie Kłodzkiej, a potem kamienicę we Wrocławiu, w którym mieszkam. Wtedy robiliśmy badania dotyczące funkcjonowania powodzian. Między innymi były to badania dotyczące stresu posttraumatycznego. Okazało się, że rok, dwa lata po zakończeniu powodzi, niektórzy ludzie, zwłaszcza w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie ta powódź miała charakter kataklizmu, demonstrują wskaźniki PTSD, a więc na przykład budzą się w nocy, wychodzą oglądać strumień, czy woda przybrała, czy nie przybrała, nie mogą spać, denerwują się, te myśli ciągle do nich docierają. A inni nie. Głównym czynnikiem jest to, czy ludzie wtedy, kiedy byli w sytuacji traumy, mieli wsparcie społeczne, czy nie. Jeśli byli pozostawieni sobie, to najczęściej w tej chwili mają PTSD przez cały czas, przez tyle lat. Jeśli mieli wsparcie społeczne, sąsiadów, innych ludzi, nieznajomych, którzy im pomogli, to w tej chwili na to raczej nie cierpią. Bardzo rzadko się wtedy
zdarza. To może to jest odkrycie ważne, które nam pomaga
żyć
realnie.
I najróżniejsze odkrycia się w sumie zbierają na naszą wiedzę o motywacji, natomiast trudno by mi było takie jedno przedstawić.
Tu mam jeszcze takie pytania. Jedno z nich dotyczy natury ludzkiej. Wiadomo, że jest coś takiego.
No tak.
No bo to nie było takie oczywiste. Tabula rasa, takie rzeczy.
No tak, tak, tak.
Ale że jest. Jest coś takiego, jest i to jest uniwersalne. No i teraz pytanie, też myślę mające takie konsekwencje praktyczne. No bo może być taka wizja, że dążymy do tego, żeby zaspokoić swoje potrzeby, żeby była równowaga i tak dalej. To by zakładało, że wystarczy nam to, co jest dla nas dobre, tak? Powiedzmy.
Jasne.
Ale z drugiej strony, zresztą autor wielokrotnie o tym pisze i powołuje się na różne badania, na różnych psychologów, także filozofów, że ciągle chcemy czegoś więcej. I to są chyba trudne do pogodzenia ze sobą, nawet może wizje, prawda?
Z całą pewnością. I myślę sobie, że koncept homeostazy,
no właśnie, należy ograniczyć
do kwestii fizjologicznych. To znaczy wtedy, kiedy czujemy się spragnieni, homeostaza jest zaburzona, bierzemy szklankę wody, wypijamy, jest już lepiej, nasz organizm zbliża się do homeostazy. Jeśli jest za zimno, włączamy ogrzewanie albo wkładamy ciepły sweter. Zaspokajanie potrzeb o charakterze homeostatycznym w tym modelu się znakomicie sprawdza. Ale jeśli chodzi o funkcjonowanie człowieka, to co człowieka napędza, to właśnie cele. To, żeby było lepiej, a może jeszcze ważniejszą rzeczą jest to, żeby było nie gorzej niż jest w tej chwili. Mamy tutaj do czynienia z taką asymetrią. Odkrył to laureat Nagrody Nobla Daniel Kahneman razem ze swoim współpracownikiem Amosem Tverskim. Zyski i straty matematycznie równoważne, one nie są równoważne psychologicznie. Wyobraźmy sobie, że w pracy oferują nam podwyżkę w wysokości 100 zł. No można wzruszyć ramionami. Kierownictwo się ośmieszyło. Ale teraz wyobraźmy sobie, że kierownictwo nam mówi, od następnego miesiąca zarabiacie 100 zł mniej. No to jest po prostu tragedia.
Tragedia, prawda.
Tragedia. Mimo, że to jest tu i tu, tylko 100 zł. Powinna być taka sama reakcja. Absolutnie nie jest taka sama.
Lambert Deckers pisze, zło jest silniejsze od dobra.
W tym sensie zło jest silniejsze
tak. Chodzi mi o konsekwencje. Nie chodzi o to, żeby odnosić się do tej książki, tylko jestem ciekaw tego zdania. I też może psychologia jednak coś na ten temat mówi ważnego. To znaczy, skoro mówię o tym świecie teraz, gdzie jest wszystkiego za dużo, chcemy jeszcze więcej, to świat się po prostu rozpadnie. Prawda? Że chodzi o ograniczenie potrzeb i wtedy być może to jest ta droga do szczęścia, tak jak to widzieli greccy filozofowie, prawda, wielu z nich.
No to jest też kwestia, wiesz, na przykład ogromnego pośpiechu w jakimś.
No więc właśnie, jak więcej, to może oznaczać Beethovena, a może to oznaczać kolaps cywilizacji, nie?
To prawda. Jest taka zabawna anegdota o Brytyjczyku, który w Indiach jeździł samochodem od jednego miasta do drugiego. Tam były duże odległości, kilkaset kilometrów, no i jakiś autostopowicz go zatrzymał, on go wziął do samochodu. Przejechali te kilkaset kilometrów, po czym Anglik z dumą powiedział, pobiłem rekord o 4 minuty swojego najlepszego czasu. Na co ten Hindus powiedział, i co teraz będziesz robić przez te 4 minuty? Co będziesz robić z następną parą spodni, jeśli masz 40, czy butami, których masz 30, podwyżką, do której dążysz o 500 zł w sytuacji, kiedy zarabiasz bardzo dużo.
Psychologia ma jakąś radę i przesłanie w tej sprawie.
Psychologia ma raczej badania, które na przykład pokazują, że jeśli chodzi o pieniądze, mówi się, pieniądze szczęścia nie dają, Marilyn Monroe dodawała dopiero zakupy, ale tak, tak naprawdę dają. To znaczy do pewnego momentu dają. Jeśli jesteśmy biedni, przyrost pieniędzy powoduje przyrost szczęścia. ale od pewnego momentu, gdy zarabiamy już sporo, dalsze przyrosty naszych zarobków nie zwiększają puli szczęścia. To nie jest taka liniowa zależność. Od pewnego momentu właśnie, jeśli jesteśmy biedni, to dążenie do lepszego statusu materialnego jest naprawdę bardzo zasadne. Również z perspektywy szczęścia, ale jeśli jesteśmy bogaci, powinniśmy szukać jakichś innych rzeczy, które nam szczęście dadzą.
Może też to jest ważne przesłanie jednak psychologii.
Pewnie jest.
Czy da się tak opisać człowieka, jak wy widzicie człowieka, wiedząc to, co wiecie, badając to, co badacie, kim my jesteśmy?
Jesteśmy na pewno takim gatunkiem bardzo specyficznym, który cały czas jest na ścieżce rozwoju, ale ta ścieżka rozwoju powoduje, że zbliżamy się coraz bardziej do ścieżki samozagłady. No i to jest taki paradoks.
Tak, ja właśnie w tę stronę paradoks człowieka. Chciałem się zapytać.
Jak będzie, to naprawdę trudno powiedzieć, z tego względu, że chyba Max Born, chociaż przypisuje się to także kilku innym wielkim uczonym, powiedział, wszelkie predykcje są trudne, zwłaszcza jeśli dotyczą przyszłości. No i to jest bardzo mądre i tutaj mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją. Pamiętam, że w 1969 roku, byłem wtedy małym chłopakiem, telewizja pokazywała lądowanie Amerykanów Apollo 11 na Księżycu, pokazywała spacer Armstronga, Aldrina i wtedy były dyskusje, kiedy człowiek wyląduje na Marsie. Optymiści mówili 10 lat na to potrzebuje ludzkość, pesymiści mówili 20 lat. Upłynęło 45 lat i właściwie to pytanie jest takie samo, a jednocześnie nastąpił niewiarygodny rozwój w innych obszarach. Telefon komórkowy, internet to są rzeczy, o których się 45 lat temu po prostu nikomu nie śniło. No więc czy nagle pojawią się takie wynalazki, które spowodują, że będziemy wszyscy mieć za darmo energię elektryczną, która nie będzie szkodliwa dla środowiska? Być może w ciągu 10 lat coś takiego się stanie i okaże się, że wcale tak źle z nami nie jest. Nie wiem.
Może to chodzi o dobre mniemanie o sobie. Co?
To jest bardzo ważne. To jest niezmiernie ważna motywacja. Tak jak mówiłem o tym, że żyjemy iluzją, że możemy więcej niż możemy, że możemy w większym stopniu wpływać na bieg zdarzeń niż możemy, to zauważ na przykład jest takie zjawisko, które się nazywa iluzją kontroli. Ludzie nawet wtedy, kiedy zdarzenie jest kompletnie losowe, traktują je tak, jakby mieli na nie wpływ. Popatrzmy na przykład, jak ludzie losują losy z takiego pudła, gdzie są...
Dmuchają. Tak.
Nie biorą pierwszego losu z brzegu, tylko gdzieś wkładają rękę i tam z zamkniętymi oczami wyciągają. Tak, żeby potraktować to jako sprawstwo, jako coś, co ja mogę determinować swoimi działaniami. I to jest jedna z iluzji. Druga iluzja nazywa się nierealistycznym optymizmem, a więc ludzie sądzą, że raczej złe rzeczy zdarzą się innym niż im, a dobre im raczej niż innym. A trzecia iluzja to jest właśnie przekonanie o własnych kompetencjach, o własnych możliwościach zawyżone. Ludzie lepiej, wyżej oceniają swoje najróżniejsze pozytywne cechy, niż jest to w oczach ich otoczenia społecznego. Sądzą, że są lepsi. Jest taki paradoks better than average, lepszy od przeciętnego. 85% brytyjskich nauczycieli szkół średnich uważa się za lepszego nauczyciela szkoły średniej niż przeciętny.
Aż tak?
Tak. Popatrz, co się dzieje na przykład z kierowcami. Jedziesz środkowym pasem autostradą jako kierowca i wyprzedzasz tych, którzy jadą prawym pasem. Co o nich myślisz? Kiepscy kierowcy, dlatego tak wolno jadą, ale od czasu do czasu mija cię jakiś wariat, dawca organów, czyli sądzisz, że jesteś lepszym kierowcą od tych, których wyprzedzasz i lepszym od tych, którzy ciebie wyprzedzają. A prawie każdy kierowca jest wyprzedzany przez kogoś i wyprzedza kogoś innego i ponad 90% kierowców uważa się za lepszych kierowców od przeciętnego.
Dobrze, ale to jest odkrycie właściwie, nie?
Przepraszam,
bo tak jak
jakby
sobie to uświadomić, to naprawdę zmienia widzenie świata, gdyby to dotarło.
Oczywiście, to jest tak, że jeszcze w latach 70. XX wieku zdrowie psychiczne i dobre przystosowanie definiowano w bardzo prosty sposób. To jest adekwatne widzenie siebie i zewnętrznego świata. Wydawałoby się, że trudno o prostszą i jednocześnie trafniejszą definicję. A od lat 80. XX wieku my w psychologii wiemy, że nieprawda. Jest taki artykuł Alloy i Abramson pod tytułem Sadder but Wiser. Smutniejsi, ale mądrzejsi. To jest artykuł o osobach depresyjnych. Oni tych iluzji nie mają. Oni trafnie widzą świat. Mówię o takiej depresji, takiej depresji, z którą masz do czynienia wśród znajomych. Nie mówię o takiej klinicznej depresji.
Ciężkiej.
Oni trafnie widzą świat. To tylko my, widząc świat przez różowe okulary, sądzimy, że oni są pesymistami. Oni są realistami najczęściej.
O cholera.
A my jesteśmy ludźmi, którzy żyją iluzjami pozytywnymi.
Znowu kolejna sprzeczność, nie wiem, czy związywalna, prawda? Bo te iluzje, jak rozumiem, tak jak powiedziałeś, nam pomagają żyć, dodają nam...
Absolutnie. Jest taka książka pod redakcją Mirosława Kofty i Teresy Szustrowej, wydana wiele lat temu. złudzenia, które pozwalają żyć. I tam są właśnie te rzeczy bardzo
ciekawe. Czyli pozbądź się złudzeń, no to jest bardzo ryzykowna strategia.
Bardzo ryzykowne. Oczywiście, jeśli te złudzenia, tak jak już mówiliśmy, są skrajne, to one są szkodliwe, ale takie lekkie złudzenia są bardzo pozytywne. Motywują. Wtedy wierzymy na przykład w to, że możemy coś osiągnąć, bo sądzimy, że jesteśmy lepsi niż jesteśmy.
No nie wiem, czy to była puenta.
Może była.
Jedna książka za mało. Lambert Deckers, tak? Jeszcze raz powiem. Motywacja, perspektywa biologiczna, psychologiczna i środowiskowa. Fajne, ale nie wszystko się zmieściło, bo nie mogło.
No nie mogło, jasne. A nawet skoncentrowaliśmy się na tym, czego nie ma, więc...
No więc właśnie bardzo złośliwie. No, przepraszam, to ja wprowadziłem chyba tak okropny.
Ale chyba fajnie, motyw. Że wprowadziłem.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dariusz Doliński, profesor Dariusz Doliński był z nami. Co za przyjemność wielka. Dziękuję bardzo.
Moja, podkreślam. No, dziękuję bardzo.
Tylko, dziękuję. Piosenkę znalazłem jeszcze a propos. O tym aspekcie motywacji nie mówiliśmy, ale najpierw chciałbym Państwu podziękować za tę wspólną wyprawę na K3 i zaprosić na kolejne. Ogromnie dziękuję patronom i patronkom, najogromniej Zofii Dziki i Monice Wejman, ale wszystkim Wam dziękuję, z ręką na sercu to mówię, za wsparcie K3. Gdyby ktoś chciał się przyłączyć, to zapraszam na Patronite. A właśnie, a propos tej piosenki jeszcze. Rokia Traore, ona ma taki swój, jak powiada, zen. Zen nierobienia. Taki swój zen, zen radości. To z takimi życzeniami, żebyśmy mieli też taki swój zen, od czasu do czasu chociaż. Do zobaczenia. I na pożegnanie, pa, uśmiechy 102. Do usłyszenia za tydzień. Dariusz Bugalski, wszystkiego dobrego życzę Państwu.
L'ange laisse sonner, mon chien s'endort à mes pieds. J'ai eu le courage de ne rien faire. Les heures sans heure ont glissé sur l'horizon, n'important que ce jour. J'ai eu le courage de ne rien faire. Zen, je suis zen. Que les ans passent, que le temps s'efface. Moi, ça y est, je m'en défais de ces heures gloutonnes qui me mangent tous les jours. Zen, je suis zen. Zen, oh que je suis zen. Je mange la vie et le vent, je danse sous les averses. Et le matin fatigué, je remplis les pommes de rosée. J'ai eu le courage de ne rien faire. laisse le ciel se poser sur mes cils.